Bracia i siostry, w ostatnich latach pojawiła się nauka, która coraz szerszym łukiem wkracza do zborów, dlatego też dzisiaj o tym mówimy. I ta nauka dzieli pod względem ludzi wierzących, sprawia rozdźwięk, sprawia, że zaczynają się toczyć dyskusje, które prowadzą do kłótni różnego rodzaju. Myślę, że warto dzisiaj przyjrzeć się tej nauce i w świetle Bożego Słowa ją naświetlić. Ta nauka dla jednych wzbudza niepewność swojej przyszłości, a dla innych jakieś lekkie traktowanie swojego chrześcijańskiego życia. I ta nauka dotyczy nie jakiejś drugorzędnej rzeczy, drugorzędnej sprawy, czy też mało istotnej rzeczy, ale dotyczy czegoś ważnego, bo dotyczy naszego zbawienia. Zbawienia, którego oczekujemy, zbawienia człowieka, którego wyglądamy i które chyba jest najważniejsze w tym naszym chodzeniu za naszym Panem. Jest to nauka czy przeświadczenie o nieutracalności zbawienia. Krótko mówiąc, zwolennicy tej nauki uważają, że człowiek raz zbawiony jest na wieki, na zawsze zbawiony. Jest to nauka, jak mówiłem, o nieutracalności zbawienia. Czy jednak Słowo Boże tak nauczę? Nie. Chciałbym dzisiaj to sprawdzić wspólnie razem z wami. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zaglądali do Bożego Słowa i ten problem mogli sobie naświetlić. Chcę powiedzieć, że przy opracowaniu tego tematu jeszcze raz bardzo dokładnie przeczytałem cały Nowy Testament i wypisałem sobie wersety związane z tym tematem. Jest ich naprawdę wiele i nie wiem, czy zdążymy wszystkie choćby zacytować, czy tutaj przytoczyć. Chcę, abyśmy dzisiaj więcej zaglądali do Bożego Słowa niż do komentarza tego Słowa, jako że bardzo często ludzie mnie pytają o różne rzeczy, różne dogmatyczne sprawy, jak to się ma, jak to się ma. I mi się wydaje, że to nie jest istotne może i tak bardzo istotne, czy też to nie jest do końca tak bardzo istotne to, co myśli pastor, to, co myśli drugi pastor, a często tak porównujemy. Ten pastor mówi tak, albo ten pastor mówi tak, albo w tym kościele nauczają tak, a w tym kościele nauczają tak. Nie jest to może tak bardzo istotne, jak istotnym jest, abyśmy mogli na podstawie Bożego Słowa zajrzeć do Bożego Słowa, żeby ono nam tłumaczyło, jak sprawy się mają. Wiem, że po ostatnim wykładzie na temat kremacji powstał rozdźwięk trochę. Niektórzy z oburzeniem wychodzili z wykładu, nie zgadzają się z tym. Ja mówię w ten sposób. To nie są moje wykłady. To nie są rzeczy, które ja wykładam. Chcę przybliżyć się, jak najbardziej potrafię i najbardziej rozumiem też Boże Słowo, co na ten temat mówi. I dlatego też dzisiaj do tego Bożego Słowa będziemy zaglądać. Może zacznijmy od Ewangelii Jana, bo tak sobie powiedziałem, ten Nowy Testament podzielimy na Ewangelię, na listy, to co one mówią na ten temat nas interesujący. I zaczniemy od Ewangelii Jana i tego, co Pan Jezus Chrystus miał do powiedzenia w tej kwestii. Ja myślę, że to jest autorytet, który jest ponad wszelkie autorytety i dlatego też chcemy się przyjrzeć temu, co Jezus na ten temat ma do powiedzenia. Oczywiście wersety z tej racji, iż zbawienie w czasie, kiedy Jezus chodził po ziemi, jeszcze się nie dokonało, tak? Kiedy Jezus nauczał, chodził po ziemi, kiedy wygłaszał swoje mowy, zbawienie jeszcze nie było wykonane. Ono wykonało się w chwili śmierci Jezusa na krzyżu i jego mocarnym zmartwychwstaniu. Dlatego też te wersety nie używają zwrotu zbawienie, ale rzucają bardzo jasne światło na temat zbawienia, na temat utraty zbawienia, na temat potępienia i odrzucenia przez Boga. Co mówi Jezus i co mówią Ewangelie? Pan Jezus Chrystus mówi do swoich uczniów, to jest pierwszy tekst, który chciałbym, abyśmy mogli zobaczyć z Ewangelii Marka, z 9 rozdziału, werset 49-50. Ja mam nadzieję, że te wszystkie wersety będą wyświetlane. Proszę, Ewangelia Marka, tak? Ewangelia Marka, 9 rozdział 49-50, tam jest powiedziane tak. Albowiem każdy ogniem będzie osolony. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawią? miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. I bardzo podobny, nawiązujący do tego werset z Ewangelii Mateusza 5:13, znamy ten werset prawie na pamięć, kiedy Jezus powiada, wy jesteście solą ziemi, jeśli tedy sól zwieczeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i podeptana przez ludzi. To, co niegdyś było solą, nagle zwietrzało i nadaje się jedynie do wyrzucenia i podeptania. To są słowa Jezusa. Inny bardzo ważny aspekt dotyczący odpuszczania ludziom ich przewinień. Z tym mamy na co dzień do czynienia, a więc również bardzo ważne to jest usłyszeć to, co powiedział Jezus. Jest Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, werset 14 i 15. Znamy również te wersety. Zresztą wszystkie wersety znamy. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Mocne słowo. Uzależniające od tego, czy my odpuszczamy ludziom, taki nam Bóg chce odpuścić albo nie odpuścić. Z tego samego, z tej samej Ewangelii, 18 rozdział z Mateusza 35, tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Ciekawy werset, wydaje mi się, że on nawiązuje do tego, o czym przed chwileczką mówimy, o odpuszczaniu i zatrzymywaniu przewinień dla ludzi. Czy to dotyczy również chrześcijan? Czy ta prawda dotyczy również chrześcijan, to co mówi Jezus? Ja myślę, że przede wszystkim dotyczy chrześcijan. A przy okazji chcę powiedzieć, że co niedzielę modlimy się bardzo niebezpieczną modlitwą. Modlitwę, w której prosimy Boga, by odpuścił nam nasze winy. Modlimy się tak, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy naprawdę tak Bóg nas ma potraktować, jak my traktujemy innych i tak nam odpuścić, jak my odpuszczamy innym przewinienie? Według tego wersetu, jak i wielu podobnych, brak odpuszczenia naszych grzechów przez Boga dotyczy nie tylko tych, którzy świadomie odrzucili Boga, co prowadzi do utraty zbawienia, ale już długotrwały brak gotowości wyrzeczenia się jakiegoś grzechu ma takie konsekwencje. Dalej Pan Jezus mówi o czasach końca, a notują to wypowiedź wszystkie Ewangelie synoptyczne, mianowicie znamy ten werset, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Dalej czytamy w Bożym Słowie, a wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciw rodzicom i przyprawią ich o śmierć i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. I tutaj Jezus powiada, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Dlaczego jednak Pismo tak często mówi o konieczności wytrwania aż do końca, jeśli odstąpienie od Boga nie pociągałoby za sobą konsekwencji lub byłoby to niemożliwe, jak twierdzą niektórzy ludzie, szczególnie ci, którzy mówią o nieutracalności zbawienia. Nie pasuje do Boga, który zawsze dotrzymuje swego słowa i którego każde słowo się spełnia, by używał jakichś pustych gruźb, aby prowadzić dzieci swoje do posłuszeństwa. Nawet nasza ludzka pedagogika w zasadzie odrzuca taki styl wychowania. Już Stary Testament uczy, że Bóg nie zalicza przyszłych grzechów tym, którzy odwrócą się od swojej bezbożności. I to jest piękne. Bóg nigdy nie będzie traktował naszych grzechów, jeśli się od tych grzechów odwrócimy. Ale z drugiej strony mówi o tym, że kto odstępuje od prawdy, to nie pomoże mu poprzednia sprawiedliwość. Jest taki piękny werset w Ezechiela w 18 rozdziale, wersety 24-26, które tą właśnie prawdę nam przybliżają. Przeczytam ją. A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszczają się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu przypominany się tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełniał, z powodu niewierności, której się dopuścił i z powodu swojego grzechu, który popełnił, umrze. a wy mówicie, nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc, domu izraelski, albo czy moje postępowanie nie jest słuszne, czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne, gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, umrze z powodu swojego bezprawia, które popełnił, umrze. Bardzo wyraźnie chyba to słowo nam mówi o tym, jak Bóg będzie traktował tych, którzy odwracają się od grzechu, albo tych, którzy porzucają Boga i odwracają się od swojej sprawiedliwości. Ciekawa też jest nauka Jezusa, którą znamy o wypędzeniu złego ducha. Na pewno ten przykład wszyscy znamy, kiedy Pan Jezus Chrystus powiada tak, zapisane to jest w Ewangelii Mateusza, 12 rozdziale 43-45. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwonnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem i przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym, przyozdobionym. Wówczas idzie i za sobą zabiera 7 duchów innych, gorszych niż on i wszedłszy mieszkają tam i bywa stan końcowy człowieka tego gorszy niż pierwotny. Oto obraz człowieka, który został oczyszczony, tak, ale w jaki sposób wtedy dopuścił do tego, aby z powrotem wprowadził się tam duch nieczysty i ze sobą zabiera 7 gorszych. I Słowo Boże powiada, że stan końcowy takiego człowieka jest gorszy niż pierwotny. Ten werset koresponduje z tym, co powie później apostoł Piotr w swoim drugim liście, kiedy powiada tak. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu się w nie uwikłali, dają się im opanować, to stan ich jest ostatecznie gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem by dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Przemawia ten werset? Jak najbardziej, prawda? Zrozumiały. Częstym argumentem zwolenników nauki o nieutracalności zbawienia jest tłumaczenie, że człowiek, który odpada od Boga, nigdy nie był człowiekiem odrodzonym. Ale ten werset mówi zupełnie coś innego. Poznali Boga, wyzwolili się z brudów tego świata, a potem znowu wikłają się i dają się im opanować. Do tego argumentu przeciwników nieutracalności zbawienia jeszcze powrócimy. O zmienności człowieka najlepiej świadczy postawa ucznia Pana Jezusa Chrystusa, bo człowiek jest zmienny. W Ewangelii Mateusza, gdy Piotr wyznaje Jezusa Chrystusa Panem, Pan Jezus mówi o nim tak. Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, a za moment mówi do niego, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem. A propos zgorszenia, Pan Jezus Chrystus powiada tak. Ktoś zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeśli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. I popatrzcie, co dalej jest napisane. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wieczystego. Oto dwie możliwości. Bardzo ciekawe są również wypowiedzi Jezusa zapisane w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jak pamiętamy, rozdział ten zaczyna się podobieństwem o 10 pannach. Wszystkie oczekiwały oblubieńca. Niestety nie wszystkie weszły na ucztę weselną. Pan Jezus mówi o głupich pannach, nie znam was. Potem Jezus jeszcze wypowiada o ludziach, którzy otrzymali talenty, aby nimi obracać, ale o nieużytecznym słudze Jezus mówi tak, a nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mówi też o owcach i kozłach i odejdą ci w kaź wieczną, sprawiedliwy zaś do życia wiecznego. Nie możemy też pominąć wypowiedzi Jezusa na temat końca świata. Bardzo wyraźnie Pan Jezus Chrystus stwierdza tak. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Aby o ile można zwieść wybranych. Chyba nie mamy żadnych wątpliwości, że diabłu uda się w czasach ostatecznych, a więc w naszych czasach, zwieść wielu wybranych. Dlatego też Pan Jezus mówi o czuwaniu. Wiecie, czuwanie nie miałoby zupełnie sensu, gdyby zbawienie było nieutracalne. Po co czuwać, gdyby zbawienie było nieutracalne? A Jezus powiada, czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Jezus powiedział również w ten sposób, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. A więc byli ludzie, którzy według tych słów przykładają jakby rękę do pługa, a później oglądają się wstecz. Chrystus powiada, tacy nie nadają się do Królestwa Bożego. Tak faktycznie stało się już za życia Jezusa. Pan Jezus miał wielu uczniów, którzy chodzili za Nim, ale w pewnym momencie, gdy mówi o chlebie żywota wstępującym z góry, wielu zaczęło się gorszyć i mamy ten sławny werset Jana 6:66 czy 6:66. Potrafimy go zacytować? Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Można więc zawrócić z obranej wcześniej drogi. Werset 70 tego rozdziału mówi o synu zatracenia. Jezus odpowiedział im, czy nie 12 was wybrałem, ale jeden z was jest diabłem. Apostoł Piotr tak o nim się wypowiada. Mężowie, bracia, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa, bo został on zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie. Popatrzmy na postawę Judasza. Co Piotr o nim mówi? Został zaliczony do naszego grona, miał udział w tej służbie, a jednak został odrzucony przed Bożym obliczem, czy sam popełnił samobójstwo, zdradzając Jezusa, wydając Jezusa. Ktoś powie, no dobrze, pastorze, ale co z takimi wersetami? To przecież również mówi Pan Jezus Chrystus. Chociażby taki werset. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ładny werset, prawda? Piękna obietnica. Na ten werset często powołują się zwolennicy nauki o nieutracalności zbawienia. I to jest prawda, że żadna siła, żadna moc nie są w stanie nas odłączyć od miłości Jezusa. Śpiewaliśmy o tym pieśń. Ale nie możemy zapomnieć, że od początku do końca naszego życia mamy przez Boga daną wolną wolę. Bóg nie odbiera nam wolnej woli w chwili, kiedy się nawracamy do Niego. Nie jesteśmy wszakże automatami albo ludźmi, którzy mają prawo nie decydować o sobie. Wprost przeciwnie, mamy możliwość zadecydowania w każdym momencie naszego życia o sobie. Nikt nie jest w stanie nas wyrwać z ręki Chrystusa. Żadna siła, żadna moc, ale możemy my sami wydrzeć się z tej ręki. Na siłę Jezus nie będzie nas trzymał, jeśli sami tego nie będziemy chcieli. Będziemy jeszcze o tym chwilę wspominać później. Z drugiej strony, czy Jezus wyraźnie nie powiedział, kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschła latorość, tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Każda latorość, która nie przynosi owoców, będzie odcięta i spalona w ogniu. Latorość może owocować tylko, jeśli trwa w krzewie winnym, to znaczy, jeśli jest złączona z Jezusem Chrystusem. Jeśli jest żywą, zrośniętą winoroślą. Chodzi więc o ludzi, którzy trwają w relacji z Jezusem. Kto nie trwa w tej relacji, przestaje wydawać owoce i będzie mówiąc obrazowo, wydalony na spalenie. Z tych słów Jezusa wynika, że istnieje możliwość utraty relacji z Nim. I do niektórych będzie to tyczyć. Czy to nie jest znamienne, że Pan Jezus Chrystus w modlitwie arcykapłańskiej modli się o zachowanie swoich uczniów? Jezus modli się w ten sposób, nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Skąd i dlaczego taka modlitwa? Sumując to, co mówią Ewangelie, to, co mówi Jezus na ten temat, możemy powiedzieć jednym zdaniem, jak to wyraził apostoł Paweł w liście do Filipian 2:12, z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Popatrzmy teraz zatem na trzy fragmenty dziejów apostolskich, które rzucają światło na omawiany temat. Oczywiście w Ewangeliach jest znacznie więcej, wybrałem tylko te, które uważałem za bardziej stosowne, aby o tym mówić, ale teraz popatrzmy na dzieje apostolskie, co one mówią na ten temat. Pierwsza historia dotyczy Ananiasza i Safiry, to jest 5 rozdział dziejów apostolskich. Kto może zaprzeczyć, że to małżeństwo nie należało do zboru? Należeli czy nie należeli? Należeli do zboru. Wprawdzie Słowo Boże nie mówi, jak do zboru trafili, ale możemy być pewni, że nie można było inaczej dostać się do zboru, jak przez nawrócenie i wyznanie Jezusa poprzez chrzest wiary. A jednak ich życie, Ananiasza i Safiry, jak pamiętamy, skończyło się tragicznie. Inny przypadek zapisany w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich to przypadek Szymona Czarnoksiężnika. Pamiętacie go? Zgodnie z tym, co mówi Słowo, Szymon Czarnoksiężnik uwierzył i został ochrzczony. Natomiast potem, gdy Szymon chciał za pieniądze nabyć dar Boży, czytamy o reakcji Piotra na ten zamiar. A Piotr rzekł do niego, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, iż mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz ni cząstki ani udziału, gdyż serce twoje jest nieszczere wobec Boga. Dobrze jednak, że w tym momencie nie zakończyło się życie Szymona i miał jeszcze okazję pokutować. Czy pokutował, czy nie pokutował, tego Biblia nie mówi, ale jego życie zostało jeszcze zachowane, nie tak jak Ananiasza i Safiry. Być może tam Szymon, jak pamiętamy, prosił później apostołów, aby modlili się też za nim. I trzecie miejsce w dziejach apostolskich, rzutujące światło na nasz omawiany temat, gdzie apostoł Paweł żegna się ze starszymi zboru w Efezie i między innymi powiada tak. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Z pomiędzy was, to tragiczne słowo, to byli starsi zboru, którzy stali się jak wilki drapieżne. Czy nie byli wcześniej wierzącymi? Oczywiście, że byli. Apostoł Paweł był świadomy zagrożenia odejścia od Pana ludzi wierzących. Ciekawy fragment jest zapisany w 11 rozdziale listu do Rzymian. Tam Paweł porusza zagadnienie odłamanych gałęzi Izraela i wszczepienia ich w miejsce gałęzi, które z natury do tego drzewa nie należały. Posłuchajmy, przeczytajmy ten fragment. Rzymian 11 rozdział, werset 19-22. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był szczepiony. Słusznie. Odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz w wierze, dzięki wierze, nie wzbijaj się w pychę, ale się szczesz. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, co jest dalej powiedziane, nie oszczędzi też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą, surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, co jest dalej powiedziane, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Gałęzie wszczepione, ale mówi, nie chlub się. Jeśli nie będziesz trwał w wierze, to podobnie jak kiedyś Izrael, będziesz odcięty od tego krzewu i będziesz musiał pójść na spalenie. Na tle tego fragmentu zacytujmy inny, gdy apostoł Paweł mówi o sobie samym. Najciekawszy dla mnie fragment Bożego Słowa w tym omawianym temacie. Chciałbym, abyśmy wytężyli naszą uwagę na to, co mówi. Jest za to zapisane w 1 liście do Koryntian, 9 rozdział, werset 26-27. Paweł powiada tak. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje, ujarzmiam, by przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Aż niemożliwe, że Paweł mógłby być odrzucony, prawda? Taki wielki Boży mąż, ale jednak zdawał sobie sprawę z tego, że takie zagrożenie istnieje i dlatego też mówi, muszę uważać, aby przypadkiem nie było tak, że będąc nawet zwiastunem dla innych, innym opowiadając Ewangelię, sam nie był odrzucony. Jak ta nauka ma się do nieutracalności zbawienia w stosunku do słów Pawła, który taką możliwość właśnie dopuszcza? To Paweł właśnie bardzo wyraźnie o tym mówi. Z kolei w pierwszym liście do Koryntian ostrzega wierzących, by wzięli do serca ostrzeżenie płynące z historii Izraela. Wszyscy wyszli z Egiptu, ale, jak powiada, lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynię, a to stało się dla was wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźli się u kresu wieków. To jest list do Koryntian, 10 rozdział, wersety 5, 6 i 11. Popatrzmy na dwa inne fragmenty z listu do Koryntian. Koryntian 15, 1, 2. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście, której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowacie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba żeście nadaremno uwierzyli. I z innego miejsca, zabiegałem bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Jest możliwość odwrócenia się czy nie? Oczywiście, że jest, tak? I tak obawy miał apostoł Paweł. Mówi, ja zaręczyłem was jako tą niewiastę czystą, ale obawiam się, żeby wąż chytrością nie zwiódł was, jak kiedyś zwiódł Ewę, i aby myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmiecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. I ten werset ostrzega nas o tym, że oczywiście jakaś inna Ewangelia, jakiś inny duch, jakiś inny Chrystus jest bardzo łatwo przyjmowany. Jest bardzo łatwo przyjmowany. Z łatwością to znosicie, mówi Paweł. Jeszcze bardziej ostro Paweł wypowiada się w liście do Galacjan. Kiedy czytamy pierwszy list do Galacjan 6:8, znamy te wersety, Paweł powiada, dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Niech będzie przeklęty. W 5 rozdziale listu do Galacjan powiada tak. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. Odłączyliście się od Chrystusa. I to jest możliwe. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Wypadliście z łaski. W Nowym Testamencie ostrzeżenie przed utratą zbawienia jest również ściśle związane z wezwaniem do zachowania właściwej nauki. List do Galacjan jest tego najlepszym przykładem. W pierwszym rozdziale apostoł Paweł silnie ostrzega Galacjan, by nie dawali się odciągnąć do jakiejś innej Ewangelii. I z kontekstu wynika, że zwodzeniem, które miał na myśli, był wpływ niektórych Żydów głoszących, że chrześcijanie pochodzenia pogańskiego muszą wypełniać prawo mojżeszowe, jeśli chcą podobać się Bogu. A byli też tam tacy ludzie, który powiedział, inaczej zbawieni być nie możecie, jeśli nie będziecie przestrzegać prawa mojżeszowego. Dla Pawła było to jasne. Było to odwrócenie się od Chrystusa, od żywego Pana naszego, od prowadzenia przez Ducha Bożego, życia zgodnego z Bożym, z Bożymi wymaganiami, spełnienia tych wszystkich czynności, o których mówi Bóg. To było dla Pawła, to było wypadnięcie z łaski, ponieważ zbawienie jest działaniem łaski Bożej. Można i wypaść z łaski Bożej, utracić zbawienie, odstąpić od Boga, dowodzi Paweł. W liście do Galacjan 4:11 Paweł wyraża obawę, że może na próżno trudził się nad Galacjanami. Gdyby nie można było utracić zbawienia, takie obawy byłyby zupełnie zbyteczne. Ale Słowo Boże powiada tak, gdyż Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Pierwszy list do Tymoteusza pokazuje, że na nowo nawróconym chrześcijanom zagrażała jeszcze inna fałszywa nauka. Wczesna forma gnozy już w czasie pisania tego listu odwiodła niektórych od wiary i sprawiła, że stali się rozbitkami w wierze, tak jak się to stało z Hymneuszem i Filetosem. O tym list do Tymoteusza mówi. Jeszcze od innych od wiary odwiodła chciwość i rozmaite pożądania. Też list do Tymoteusza o tym mówi. Dlatego Paweł pisze i ostrzega. Baczcie, aby was to nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich, a nie na żywiołach tego świata, ani na Chrystusie. A z drugiej strony radzi. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór z złym i dokonawszy wszystkiego ostać się, gdyż diabeł chodzi wokół nas jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. To było też jakby pragnieniem Pawła, aby żadna filozofia, żadne czcze urojenie, żadne podania ludzkie nie odwiodły ludzi wierzących od Chrystusa. Dzisiaj tego mamy naprawdę wiele. Dzisiaj mamy tego naprawdę sporo, dlatego też trzeba tym baczniej zwracać uwagę na to, co mówi Boże Słowo, a nie co tak zwani nauczyciele, którzy czasem wprowadzają zgubne nauki. Paweł powiada tak, dlatego ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby szatan nie zwiódł was, kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, cośmy słyszeli, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Można zboczyć z drogi. To już list do Hebrajczyków. Z drugiej strony, wyraża nadzieję, że Boże ciało będzie w nas trwało aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. W liście do Filipian czytamy taką, Paweł pisze tak. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Taką miał pewność, czy takie pragnienie, aby to dobre dzieło było aż do dnia Jezusa Chrystusa. Do Kolosan zaś pisze tak. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi, wrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. I teraz bardzo ciekawe słowo. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Bardzo wymowny ten tekst. Jeśli tylko wytrwacie w wierze. A jeśli nie wytrwacie w wierze? Nigdy się to nie stanie. Przyjrzyjmy się zatem argumentom, jakie podaje autor listu do Hebrajczyków. Również kilka wersetów. Hebrajczyków 2:3. To jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone przez tych, którzy je słyszeli. Komuś już zegarek dzwoni, czy czas kończyć, tak? Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Hebrajczyków 3:6, tak? Lecz i Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy. My jesteśmy domem. W jakiej sytuacji? Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Dlatego też pisze dalej, Hebrajczyków 3:12, baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Zwraca się do słuchaczy bracia. To byli wierzący ludzie. Ale mówi, można mieć też złe, niewierzące serce i można odpaść od Boga żywego. Te wersety bardzo wyraźnie opowiadają i odpowiadają na pytanie, czy można odpaść, czy też nie można odpaść od Boga. I znowu zwolennicy nieutracalności zbawienia będą upierać się, że w tych powyższych wersetach mowa jest o ludziach nie do końca wierzących. Czasami wysuwa się kontrargument, że powyższe fragmenty nie są skierowane do chrześcijan, jednak cały ten list do Hebrajczyków, zwraca się właśnie do chrześcijan. Autor powiada tak, pragniemy zaś, aby każdy z was okazał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się stali ociężałymi, ale naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Tak więc adresaci listu to nie ci, jak twierdzą niektórzy, jacyś tam nominalni chrześcijanie, to znaczy tacy będący tylko z nazwy chrześcijanami, którzy swoimi ustami może wyznali, ale nigdy naprawdę nie nawrócili się. Przeciwnie, adresatami listu do Hebrajczyków są ludzie, którzy prawdziwie przyjęli wiarę, której mają wytrwać do końca, aby się nie stali ociężałymi na drodze, na którą oni wkroczyli. List zawiera też napomnienia, których odbiorcy nazwani są braćmi. Wynika z tego, że pomimo ich duchowej słabości byli jednak chrześcijanami. Znajdowali się oni w niebezpieczeństwie zaniedbania wspólnoty z wierzącymi, ponownego uwikłania się grzechy i wynikające z tego zatwardziałości. Jako byli Żydzi, odczuwali oni tęsknotę za starotestamentowym kultem świątynnym, ponieważ przez swoją letniość i brak gotowości znoszenia cierpień zapomnieli, że zostali oczyszczeni z grzechów przez Jezusa. W tej specyficznej sytuacji opisanej w liście do Hebrajczyków nie wynikają jednak żadne przesłanki, które by wskazywały, że jego adresaci nie byli chrześcijanami. Poza tym nigdzie w Nowym Testamencie nie występuje tego rodzaju przewrotne rozróżnienie pomiędzy nominalnymi a prawdziwymi chrześcijanami. A więc popatrzmy teraz na fragment 6 i 10 rozdziału listu do Hebrajczyków. 6 rozdział powiada tak. Jeśli bowiem jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest ono dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie ich odnowić, przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. I 10 rozdziału, o ile sroższej kary, sądzicie, będzie godzin ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowają duszę. Ci, którzy nawrócili się do Boga, jak mówi list do Hebrajczyków, zostali oświeceni, otrzymali w udziale dar Ducha Świętego, a potem powrócili do życia napiętnowanego grzechem, mówiąc w szczególności, ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Wypierają się oni mocy zbawienia danego im w Jezusie, które uwalnia człowieka od grzechu. Tacy ludzie nie mogą się powtórnie nawrócić z zatwardziałości i zaślepienia, które wybrali. Tylko o kimś, kto się nawrócił, można powiedzieć, że stał się uczestnikiem Ducha Świętego. przy tym wyraźnie powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty zakłada, że ten człowiek już raz pokutował, raz był odnowiony, a tym samym, że był on chrześcijaninem. Na to samo wskazują słowa, ponownie krzyżują Syna Bożego, ponieważ takie osoby przyjęły już raz w swoim życiu zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa, a teraz nim gardzą. Wyrażanie zakosztowali daru niebiańskiego nie oznacza jedynie, że skosztowali odrobinę czy próbę bez przyjęcia tego, jak to czasem się interpretuje. Mówi, no to oni tak troszeczkę zakosztowali tego daru Bożego. Gdy liście do Hebrajczyków 2:9 jest napisane o Jezusie, że zakosztował śmierci, nikt nie powie, że tak naprawdę tylko ciut umarł, prawda? To tak tylko symbolicznie umarł. List do Hebrajczyków powiada tak, bo jeśli otrzymawszy poznanie grzechu, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary, sądzicie, będzie godzien ten, to Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony. To nie chodzi o ludzi niewierzących. To chodzi o wierzących, którzy zostali przez krew uświęceni i znieważył ducha łaski. Znamy tego, który przecież powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga, Boga żywego. Także i tutaj jest mowa o ludziach, o osobach, do których autor listu zalicza też siebie samego, które otrzymały poznanie prawdy. Takie sformułowanie w Nowym Testamencie jest synonimem przyjęcia zbawienia. Oczekiwanie na sąd i żar ognia, który strawi przeciwników, może tylko odnosić się do ludzi, którzy w wieczności są oddzieleni od Boga. I to już, że ich nie ma, dla nich, za nich ofiary za grzech wyraża się dlatego, że przyjąwszy ofiarę Chrystusa, zlekceważyli ją, przyjęli uświęcenie, ale też je zaprzepaścili. Według tego fragmentu już rozmyślne czy świadome i regularne grzeszenie prowadzi do utraty zbawienia. Chrześcijanin nie odpada od Boga dopiero, gdy zdecyduje się odrzucić Zbawiciela, ale poprzez wkradający się stopniowo nawrót do grzechu. Stan końcowy takiej osoby jest gorszy niż stan człowieka, który by nigdy nie był chrześcijaninem. Autor listu kieruje więc do wierzących zachętę, ale również i ostrzeżenie. Powiada tak, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby nikt nie został z dala od dala łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkodę i żeby przezeń nie pokalało się wielu. To jest list do Hebrajczyków. Teraz co mają do powiedzenia inni apostołowie, tacy jak Piotr czy jak Jan? Piotr powiada tak, a jeśli wzywacie jak ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Dlaczego mamy żyć w bojaźni? Skoro Pan Bóg nas obdarzył zbawieniem i zbawienie jest pewne jak w banku, tak? No to czego się obawiać, czego się bać? A jeśli sprawiedliwy, pisze dalej Piotr, z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożne i grzeszne gdzieś się znajdą. Sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, a bezbożny grzesznik gdzie się wtedy znajdą? I fragment, który już chyba dzisiaj czytaliśmy. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudu świata, lecz potem znowu się w nie uwikają i dają się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją odwrócić się od przekazanego im świętego przekazania. O jakich to ludziach jest mowa? O tych, którzy właśnie poznali, ale też odwrócili się od Boga. Apostoł Jan w drugim liście Jana, w pierwszy rozdział, 8 werset powiada, miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. A w objawieniu Jana, będziemy te fragmenty niedługo studiować, ciągle jest podkreślane, temu, kto zwycięża, temu, kto zwycięża, dam to, czy tamto, czy owanto, prawda? Zawsze mowa jest o zwycięzcach. Kochani, jakie argumenty wysuwają zwolenniki nauki o nieutracalności zbawienia? Bo chcielibyśmy na to też na to zwrócić uwagę. Jakie mają argumenty? Dlaczego tak nauczają? Niektóre wersety już przytoczyliśmy, ale chciałbym też pójść nieco dalej. List do Rzymian powiada tak. Śpiewaliśmy to, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej. To jest dłuższy fragment, znamy go. To prawda, że Bóg dotrzymuje swoich obietnic i On nie jest stroną, która zrywa przymierze. Ale jak powiedzieliśmy, Bóg obdarzy człowieka wolną wolą. Nie jesteśmy zaprogramowanymi robotami i dlatego oddanie się Bogu przez posłuszeństwo musi być naszą wolną, nieprzymuszoną decyzją. Bóg nie może działać wbrew naszym decyzjom. Oczywiście mógłby to zrobić, bo ma taką moc, ale nie zrobi nic według tego, aby uszanować naszą wolną wolę i naszą decyzję. Zgadzacie się ze mną, że Bóg mógłby każdego nawrócić? Tak, oczywiście, że mógłby, ale nie zrobi tego, bo musi to uczynić człowiek. Człowiek musi to chcieć. Popatrzmy na pierwszy list do Tymoteusza, 2, werset 4. Tam jest mowa o Bogu, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jest taki werset, że Bóg chce, abyście wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy? List do Tymoteusza, 1, 2, 4. Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i przez to byli zbawieni. Jeżeli taka jest wola Boża, dlaczego nie staje się to ona rzeczywistością? Bóg chce, a tak się nie dzieje. Ponieważ większość ludzi nie chce zmienić swojego życia. Dokładnie z tej samej przyczyny również chrześcijanin może utracić zbawienie, gdy straci pragnienie życia z Bogiem, to znaczy, gdy będzie raczej kochał grzech niż tego, który chce uchronić go od grzechu. Dlaczego wobec chrześcijan Bóg miałby posługiwać się inną miarą? On nie ma względu na osobę, również na osobę nawróconą, która nie chce dalej wydawać owoców nawrócenia. Inny werset przytaczany przez zwolenników nauki o nieutracalności zbawienia brzmi tak. Jest to Ewangelia Jana, 10, rozdział, wersety 27-28. Owce głosu mojego słuchają, ja je znam i one mnie znają i daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Mówiliśmy na ten temat. Tu jest mowa również o wierności Boga. Słowa nikt nie wydrze ich z ręki mojej pokazują, że chodzi o jakiś atak z zewnątrz. Ktoś z zewnątrz będzie chciał nas pozbawić Boga. To się nie uda, dlatego że Bóg trzyma nas w swoich rękach. Bóg wie, nie chce nas chronić i prosimy Go o pomoc. Jezus jednak nie będzie przemocą trzymał nas w swojej ręce, wbrew naszej woli, wyrażającej się w praktycznych decyzjach. Od Boga możemy się odwrócić, możemy sami wyrwać się z Jego ręki i wtedy On naszą decyzję niestety uszanuje. Co jest wtedy, co się dzieje z człowiekiem i jakim pozostaje Bóg? Zwolennicy nauki o nieutracalności zbawienia właśnie powołują się na aspekt wierności Boga i cytują werset z 2 Tymoteusza 2,13, ten, który również cytowaliśmy. Ten werset brzmi tak. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć nie może. Byłoby to tragedią, gdybyśmy ten werset nie przeczytali w pewnym kontekście tego, co mówią chociażby dwa wersety wcześniej, bo dla mnie osobiście ten werset jest akurat dowodem na to, że można utracić zbawienie, bo werset ten mówi o tym, że to nie my dochowujemy wiary, choć Bóg nigdy się nie zmienia i pozostaje wierny, my nie dochowujemy wiary. Wiernym swojej obietnicy, wierny w dotrzymaniu przymierza. Ale popatrzmy na całą wypowiedź Pana Jezusa, Pawła w tym fragmencie Słowa Bożego. Dwa poprzednie wersety, 11 i 12 mówią tak. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Amen? Amen. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Amen? Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Amen? Amen. Amen. Jeszcze inny werset przywołany przez zwolenników nieutracalności zbawienia jest ten z listu do Rzymian. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. To wielka prawda, że ci, którzy są w Chrystusie, nie zostaną potępieni. Nie musimy się obawiać o bezpieczeństwo naszego zbawienia, gdyż każdy, kto oblokł się w Chrystusa, otrzymał życie wieczne i jest człowiekiem zbawionym. Biblia powiada, kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Ale kto ma Syna, ma życie wieczne. Ale co z tymi, którzy odwrócili się od Boga, zbezcześcili krew przymierza, podeptali łaskę Bożą, ponownie krzyżują Pana? Zwolennicy nauki o nieutracalności zbawienia wtedy powiadają, powołują się na werset z listu do Koryntian i powiadają tak. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Taki werset jest w Biblii, prawda? Ale kiedy otworzymy właśnie ten fragment, trzeci rozdział listu do Koryntian i przeczytamy całość, możemy dowiedzieć, że jest tam mowa o zupełnie czymś innym niż utracie zbawienia. Jest to pewne nieporozumienie, gdyż ten fragment nie mówi o zbawieniu czy potępieniu tych, którzy na fundamencie Chrystusowym budują swoje życie, ale o ich dziełach i budowli, którą wznoszą bądź ze srebra, złota i drogich kamieni, bądź z drewna, siana i słomy. Ten fragment mówi nie o zbawieniu i nie o potępieniu, ale mówi o nagrodach, o otrzymaniu nagrody bądź jej utracie, a nasze działania dokonane w życiu chrześcijańskim będą przez Boga ocenione i to nie ma nic wspólnego z tym, czy życie wieczne utracimy, czy też nie utracimy, jeśli tylko na tym fundamencie, fundamencie Chrystusowym budujemy. Nawet gdyby to było ze drewna, siana i złomy, to spłonie, ale sami będziemy zbawieni. Omówiliśmy, przytoczyliśmy wiele cytatów Nowego Testamentu na ten temat i żaden z nich nie mówi o niemożliwości utraty zbawienia. Przeciwnie, wszystkie wskazują na taką możliwość dla ludzi, którzy nie dochowują wiary i odwracają się od Boga. Wypada zatem powtórzyć jeszcze raz za apostołem Pawłem. Z bojaźnią i zdrzeniem zbawienie swoje sprawujcie i zachętą Jezusa, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie.